Tak, ja myślę, że nikt z nas nie ma ochoty na taką celebrę i liturgię o charakterze jakimś takim odświętno przypominającym, bo to nie wnosi życia do nas, tak? Nas jakoś to odpycha. Ale wydarzyła się fajna rzecz. Dwa tygodnie temu spotkałem się z taką dyskusją, jakiego Jezusa powinniśmy głosić. I ktoś rzucił tezę, że apostołowie to głosili Jezusa ukrzyżowanego. I tam były cytaty z Pawła, dzisiaj je sobie przeczytamy. A drugi pastor powiedział, nieprawda, nieprawda. Bo jak czytamy Dzieje Apostolskie, to apostołowie cały czas mówili i świadczyli o zmartwychwstaniu. I taka była przepychanka. I tak jak mnie znacie, jeżeli ja już stawiam taką tezę dychotomiczną, takiej dwoistości, to już od razu wiecie, że odpowiedź jest ani taka, ani taka. Tak, że jest po prostu po żydowsku, że jest inaczej niż po prostu byśmy chcieli. Nie jest katechizmowo. Więc od razu odpowiadam na pytanie. Głosimy Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, ponieważ jest to jeden i ten sam Jezus. Nie jest to dwóch Chrystusów, jest to jeden i tam ten sam Mesjasz, który umarł i zmartwychwstał. Od samego początku, jak tylko w Piśmie to znajdujemy, te dwa fakty były znane. Że Mesjasz będzie cierpiał, będzie ukrzyżowany i że zmartwychwstanie. Prawdopodobnie to były dwa najbardziej szokujące fakty na temat Mesjasza, który miał przyjść na ziemię, ponieważ inne były jakby bardziej oczywiste i w prostszy sposób wynikające ze słowa. Przyjdzie Wybawiciel, tak? To był Mesjasz, czyli on nas wyswobodzi. Będziemy wolni, będziemy, Królestwo Boże przyjdzie, Bóg będzie panował. Nie będziemy pod niczyją niewolą, tak? Ale teraz, że będzie cierpiał, że on stanie się barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, to nie do wszystkich to docierało, że umrze na krzyżu. Mimo, że były proroctwa o jego śmierci na drzewie, tak? Jako złoczyńca. I podobnie ze zmartwychwstaniem, tak? Raczej myślano, i tak jak zresztą też Żydzi do dzisiaj wierzą ortodoksyjni, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to nam przede wszystkim pokaże, jak żyć. I będzie żył tak jak my i umrze tak jak my. Oni do dzisiaj tak wierzą i mają problem ze zmartwychwstaniem. Prawdopodobnie dlatego, że ta część sadyceuszowa, która nie wierzy w zmartwychwstanie, wzięła górę we współczesnym judaizmie, tym religijnym. Ale te fakty były od samego początku znane. Czytamy o tym kilka wersetów, takich kilka znalazłem, gdzie te dwa fakty są umieszczone razem. W Ewangelii Marka 8,31 i zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, musi być zabity i po trzech dniach zmartwychwstać. Są słowa samego Jezusa, który swoich uczniów przygotowuje do tego, że tak będzie, że te dwie rzeczy będą miały miejsce. Wyobraźcie sobie teraz uczniów Jezusa, którzy po prostu muszą słuchać takich rzeczy. Bo kiedy Jezus głosi do ludzi, to on mówi o czym? Głosi przede wszystkim, kiedy Jezus zwiastuje i naucza? O Królestwie Bożym, tak? Dobra nowina o Królestwie Bożym, o panowaniu. I oni tego słuchają i wiedzą, jak to będzie wyglądało pod Bożymi rządami, jak mamy żyć pod Bożymi rządami, jak Bóg się nad nami zmiłuje. Ale teraz do swoich uczniów, do apostołów, do najbliższych zaczyna im wyjaśniać te dwie rzeczy, które będą szokujące dla nich i które będą wielką próbą dla nich. Wiecie, myślę, że bardzo podobnie jest dzisiaj w naszym życiu, że my, też to się słyszy w kościołach, jak się zwiastuje. Ludzie mówią tak, w kościołach to powinny być głoszone praktyczne rzeczy. Jak być zdrowym, jak zarobić pieniądze, jak utrzymać swoje małżeństwo w kupie. To jest właśnie ten przykład dokładnie, jak się mówi amen, nie w tych momentach, co trzeba. Tak, ona za nas powiedziała to, tak. Dobrze. I teraz, i taka jest tendencja, tak? I nawet słyszałem, jak jeden człowiek powiedział, tak, niedługo w naszych zborach to się doczekamy o wszystkim już nauczania. O modzie się nauczymy, o fryzurach. Niektórzy próbują, nawet w tym zborze ostatnio zaczęli coś o fryzurach. Ja was ostrzegam. Ostrzegam. Ja was ostrzegam. Nie poruszajmy takich tematów. I mamy też taką tendencję właśnie, żeby właśnie tak myśleć. Natomiast, wiecie, te dwie rzeczy, te dwa fakty, śmierć Jezusa na krzyżu w wielkim cierpieniu i jego zmartwychwstanie, to jest po prostu to momentum historii. To jest ta najważniejsza rzecz, która się wydarzyła. I zarówno nasze uzdrowienie i trzymanie naszych małżeństw w kupie i budowanie kościoła i wszystkie inne praktyczne rzeczy, które są potrzebne, one tu się zaczynają w śmierci i zmartwychwstaniu. Nie jest tak, że czytamy pismo, to idziemy do rzeczy pożytecznych, wartościowych, jak żyć, praktycznych, a te to po prostu się wydarzyło i nie wiadomo, jak po prostu się do nich odnieść, no bo to jest taki już oklepany fakt, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Po prostu taki kerygmat wiary. Wierzę w Boga Ojca i Jezusa, który za Poncjusza Piłata ukrzyżowan, pogrzebion i zmartwychwstał trzeciego dnia, tak? I nie wiemy, jak się do tego odnieść. Natomiast ja odczuwam, że to jest serce Ewangelii, którego objawienia bardzo potrzebujemy. I myślę, że w czasie tego słowa dojdziemy trochę do tego i mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł więcej o tym głosić. 4 tygodnie temu na spotkaniu liderskim z okazji urodzin moich Monika zadała mi pytanie świetne. Będę jej za to dziękował, bo ją Bóg użył. Bo była jak Kajfasz, który wypowiedział niechcący proroctwo nad Jezusem. Że musi umrzeć jeden za cały naród i nie wiedział, prawda? To tak samo Monika, niechcący prorokowa, zadała mi pytanie, jakie masz marzenia? I faktycznie miałem takiego, jak mówi młodzież, zonga, zgryz, bo po prostu, bo przez większą część życia marzenia właśnie prowadziły moje życie. I teraz, kiedy ona zadała to pytanie, to jestem w jakimś takim momencie przełomowym, że bardziej odpowiedzialność buduje moje życie, nie marzenia, czyli facet po prostu tak żyje, żeby nie zawieść, tak? Żeby zrobić rzeczy jak należy. Ale to pytanie mi świdrowało głowę. I wiecie, jedno z tych marzeń, które odkryłem w ogóle, że są takie młodzieńcze marzenia, zarobić kasę, zbudować imperium, rodzinę i tak dalej, ale są też takie królewskie. I tak mi się wydaje, że już teraz bardziej przychodzę do tych królewskich, to znaczy widzieć pomnożenie siebie w innych. I wiecie, jedno, i tam już nie chcę, będę wam teraz rozwijał, bo tak jak już Monice powiedziałem teraz przy jedzeniu, już wiem po prostu, o co chodzi z tymi marzeniami, które ja mam faktycznie, bo mam ich mnóstwo, tylko one są inaczej brzmią, ale muszę jeszcze je dopracować, żeby tak lepiej brzmiały. Natomiast dzisiaj mogę wam już powiedzieć, że jedno z takich marzeń, które jest absolutnie takie mocne w tym wszystkim, to jest to, żeby ludzie przeze mnie Jezusa widzieli. To jest ciekawe, bo ja nigdy o tym nie marzyłem. Raczej myślałem o tym, że szczyt marzeń to jest nie zasłonić Jezusa. Albo nie zgorszyć ludzi swoim życiem, tak? Ale teraz mam marzenie, żeby ludzie patrząc na mnie widzieli Jezusa we mnie. Tak? To znaczy, żeby Jego śmierć dokonywała swojego dzieła we mnie i żeby na mnie objawiło się Jego zmartwychwzbudzone życie. I to jest dobry kierunek dla naszego życia, każdego z nas. Żebyśmy w ten sposób szli drogą Mesjasza. Jest taki fragment, którego na dzisiaj nie przygotowałem na rzutnik, ale w czasie uwielbienia mi strasznie chodził po głowie i muszę wam go przeczytać. Z 1 Piotra 2,21 mówi tak. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wy wstępowali w Jego ślady. Ciekawe, nie? Cierpiał, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. W naszych ewangelicznych społecznościach często się mówi tak, że to tak jak Jezus cierpiał, ty nigdy nie będziesz cierpiał, bo tylko On jest Zbawicielem świata i my nie możemy nic dodać do tego zbawienia. I oczywiście, nie będziemy cierpieć nigdy tak jak Mesjasz, nosąc na sobie grzechy całego świata. Ale jest mnóstwo fragmentów, takich jak ten, które mówią, żebyśmy wchodzili świadomie na drogę cierpienia, tak jak On cierpiał i umierali. Wiecie, i to jest droga do życia. Jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Jeżeli świadomie nie wybieram cierpienia, to i życie nie ma prawa się na mnie objawić. Bo wtedy ja próbuję, żeby to życie Chrystusa objawiło się na Egipcie. Na tym cielesnym i nieprzemienionym. A w Bożym Królestwie życie wypiera śmierć. I nie ma niczego pomiędzy. Więc musi być śmierć i musi być życie, które usuwa tą śmierć. Okay? Dobrze, więc idziemy dalej. Te dwa kluczowe fakty. Śmierć i zmartwychwstanie. W Ewangelii Marka czytamy 9, rozdział później, 9:31. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Będzie wydany w ręce ludzkie. Tak? Wiecie, my myślimy o naszym życiu w ten sposób, że nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z duchami w okręgach niebieskich, tak, i tak dalej. I dziady chrześcijańskie się uruchamiają, tak, duchy. Ale wiecie, to, co jest prawdopodobnie jednym z naszych największych cierpień, to jest to, jakiego doznajemy od innych ludzi w wyniku tego, że oni są po prostu ludźmi i są cieleśni. Teraz Jezus przeszedł swoją śmierć, oczywiście walczył z tym, który trzyma klucze śmierci, i żeby mu je odebrać, tak? I to była walka duchowa, jak to pokazują te filmiki takie po prostu, jak to Jezus umiera na krzyżu i po prostu syntezatory się włączają, światła i szatan gdzieś tam rozwalony jest, tak? Dymy idą, tak? Kurze i tak dalej. To oczywiście to jest prawda, bo on pokonał szatana w tej, kosmicznej bitwie, można powiedzieć, ale to również się rozgrywało w bardzo takim wymiarze tutaj ziemskim, żeby też się mogło w naszym wymiarze to rozegrać. Więc on został wydany w ręce ludzkie. I później przez to, że był zabity, to zmartwychwstał. Ale zabity po trzech dniach zmartwychwstał. Nie ma śmierci, nie ma zmartwychwstania. Zmartwychwstać może być ten, który został zabity. Tak? Wszystkie koncepcje inne są heretyckie, które mówią, ja napisałem w ogóle ten plakat, umieściłem, że jakiego Chrystusa głosimy, tak? I fajnie napisał Marek Zawisza, jeszcze dodał, i pogrzebanego. To jest bardzo ważne, bo to jest jeden z kerygmatów wiary chrześcijańskiej, że to jest ten sam Jezus, który nie zapadł w letarg na krzyżu i później ziół mu przynieśli i się ocucił. Tak? Albo też inne koncepcje, że umarł, ale zmartwychwstał, to już zupełnie w duchu, a nie w ciele. Nie, że to jest cały czas ta linia. Cały czas ten sam Chrystus, który umiera i zmartwychwstaje. Dobrze, jeszcze parę fragmentów o tym, że te dwie rzeczy są razem. W Mateusza 28. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast. Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Szukały Jezusa ukrzyżowanego. On mówi, nie ma go tutaj. Nie powiedział, nie ma Chrystusa ukrzyżowanego, tylko że nie ma go tutaj. Tak? Jest różnica, bo powiedział, nie ma Chrystusa ukrzyżowanego. Już nie ma Chrystusa ukrzyżowanego. Nie, powiedział, nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał. Zmartwychwstał który Chrystus? Który był ukrzyżowany. Ten sam. Jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżą. Marka 16:6. On zaś rzekł do nich, nie trwóżcie się, Jezusa Nazareńskiego szukacie, ukrzyżowanego, wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Jeszcze dwa fragmenty. Łukasza 24:3. I wszedł do środka i nie znalazł ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że to dwaj mężowie przystąpili do nich w lniących szatach, a gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukajcie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać, tak? Znowuż jest to połączenie? Ono zresztą wszędzie jest w Biblii. Wtedy otworzył im umysły, to jest Jezus w drodze do Emaus, kiedy w karczmie przydrożnej rozmawia z uczniami. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i rzekł im, jak napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Więc mamy te dwa połączenia zawsze głosimy Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwzbudzonego. Ale teraz jak mamy go w takim razie głosić? Na te dwa sposoby razem, tak? To jaki on w końcu jest? Na krzyżu, w Sejmie? Czy jako figura obnoszona wokół Kościoła po mszy rezurekcyjnej w niedzielę? Tak trochę w religii to tak jest, że musimy przeskakiwać. Że tu się Jezus rodzi, mamy Boże Narodzenie, tu umiera, mamy Wielki Piątek, a tu zmartwychwstaje, mamy niedzielę. Tak? I życie, które było ukryte, wyskakuje z jajeczka. I to jest takie, i to jest właśnie takie posiekane jak ten nasz kalendarz troszeczkę. I teraz ja wierzę, że właśnie między innymi dlatego też my mamy taki problem z tym, żeby głosić Jezusa ukrzyżowanego, ponieważ mentalność jest taka ukształtowana przez, tak, nie wiem jak to powiedzieć, ale może powiem tak, że to jest mentalność ukształtowana popkulturowo poprzez religię. Czyli wiesz, Jezus, tak? No i widzę krzyże przy drodze i tak dalej. I teraz wiecie, i teraz kto by chciał z was pójść na nabożeństwo, które by było ilustrowane w taki sposób? Wiemy, że coś tu nie gra. Dlaczego? Dlaczego nie gra? No bo Jezus jest żywy, on żyje we mnie, on jest prawdziwy. To nie jest, To nie jest gips, to nie jest drewno, tak? Po pierwsze. Po drugie. Ale Jezus, to nie jest samocierpienie. Wiecie, tam był taki wiersz Przerwy Tetmajera chyba. Oni w ogóle w tej Młodej Polsce odkrywali cierpienie. Zaczęli pisać wiersze o świętym Franciszku, o Jezusie cierpiącym, że taki los jest człowieka. Filozofia się często do Jezusa cierpiącego przyklejała na wiele różnych sposobów, żeby jakby uwypuklić ten fakt. Teraz, kiedy my zaczynamy głosić, ludzie mówią, no ale w jakich czasach my żyjemy, jakie cierpienie, wiesz, jak to zrobić? Jeden z problemów jest taki, że ten obraz został utwierdzony, przejęty przez religię, czyli odizolowany od całej reszty. Cierpienie i koniec. A wiecie, ale w Bogu zawsze jest cierpienie, jest odkupienie, jest życie. I zawsze to idzie razem przez całe nasze życie, tak? Tak samo z tym Jezusem zmartwychwzbudzonym. W ogóle o nim to, a o nim to w ogóle jest mało. Bo cierpienie jest bliższe człowiekowi, bo wszyscy cierpimy, więc o tym możemy sobie pogadać. Wielki Piątek, w telewizji Chopina puszczają. I tak bardziej na smutno trochę. Może po prostu Kieślowskiego coś puszczą, jakiś film taki bardziej trochę refleksyjny, tak? Ale z tym zmartwychwstaniem to już jest problem. No bo wszyscy cierpimy, ale nikt z nas jeszcze nie zmartwychwstał. I kto widział, żeby ludzie zmartwychwstawali? I kto w ogóle w to wierzy, żeby Jezus zmartwychwstał? Więc teraz tego Jezusa się w ogóle usuwa, się wsadza jajeczka i zajączki, i żonkile. I wtedy jest jakoś tak, a, wiosna, o. I wtedy po prostu, wiesz, nawet Palikot może napisać życzenia do wszystkich. I po prostu życzyć miłych baś w domu. Więc teraz jak głosić, wiesz? I teraz ja wierzę, że jedyny sposób, żeby przeskoczyć nad takim utwierdzonymi schematami, które nie dają życia, bo są oczywiście ewangeliczne sposoby, tak? Ewangeliczne sposoby, które są według mnie niebiblijne, to są na przykład wyśmiać religię. Ale to jest bez sensu, ponieważ to jest często jedyny kontakt człowieka z jego wiarą. Jednak Jezusa nie wie, o innym nie słyszał. To wy innego zupełnie, to ten wasz Jezus z Marsa przelatuje, o co chodzi? Nie? Mnie nie, ten sam. Więc wyśmianie nie jest opcją żadną. Tak? Później można pójść w stronę taką ewangeliczną, że nie, nie, krzyż dobrze, ale on jest pusty. Pusty. On jest pusty. Tam go nie ma. Wiesz, ale jak zaraz będziemy czytać, są wersety, które mówią, że oni głosili ukrzyżowanego. Więc pusty czy nie pusty, tak? Więc mamy problem. Więc ja wierzę, że jedynym wyjściem z tego jest oczywiście to zawsze to samo. To jest powrót do słowa i objawienie płynące ze słowa dla naszego życia. Po prostu Słowo Boże, które mówi zarówno o jednej stronie, jak i o drugiej stronie, w sposób niezaprawiony religią, niezaprawiony taką trucizną, która od razu powoduje, że nie chce mi się po prostu na to patrzeć. Wiecie, w ogóle jeszcze do tych ilustracji jeszcze trzeba by budować jeszcze jedną ilustrację. Tak właśnie jak jechałem, ale już nie zdążyłem, bo za dużo mi się od razu, jak zaczynam o czymś myśleć, to teraz kolejne pomysły przychodzą. Bo ktoś fajnie powiedział, że dzisiaj świat religijny wyposaża się jeszcze w ruchome obrazki. I to też jest ciekawe, no bo można po prostu teraz pasję puścić na przykład. Wiecie, ale nie wiem, czy wy mieliście takie po prostu totalnie pozytywne wrażenia po tym. Ja nie. Ja sobie myślałem, nie, to jest mocne bardzo, przekaz jest mocny, on po prostu zwala z nóg, ale z drugiej strony narzuca się jednak ten aspekt historyczny, że to dawno temu. I jaki to ma związek dzisiaj ze mną? Gdzie myślę, że to też jest związane z tym, że w dekalogu było powiedziane, żeby nie rzeźbić, nie malować, nie rysować, bo każda ilustracja, każda rzeźba, każde takie próba sprowadzenia religii do jednego logo, które przemawia, ostatecznie zabija i spłyca Słowo Boże. Więc być może Bóg dlatego powiedział, nie twórzcie sobie loga religijnego, tak? W postaci, symboli. Żydzi nigdy nie rzeźbili sobie baranków. Szczególnie, że żyli wśród plemion, które cały czas jakieś zwierzątka rzeźbiło i im się kłaniało. Więc mimo, że mieli baranka paskalnego, to nigdy go nie rzeźbili, tak? Więc te ruchome obrazki, mimo, że są wykorzystywane dla ewangelizacji bardzo dobrze, nic przeciwko nim nie mam, ale to i tak w pewnym momencie się wyczerpuje. Bo patrzysz się na to, patrzysz i to nie przynosi żadnego życia do twojego życia. A tu chodzi o to, żeby śmierć naprawdę zaczęła rządzić w naszym śmiertelnym ciele i żeby życie zaczęło rządzić w naszym poprzez naszego nowonarodzonego ducha i objawiało się na zewnątrz, bo już je mamy. Więc musimy pójść dalej, musimy pójść do słowa. Więc dobrze, teraz zostały jeszcze nam trzy rozdziały kazania. Pierwsze, prawda o ukrzyżowaniu. Później będzie prawda o Jezusie zmartwychwzbudzonych, a na koniec połączenie tego dla naszego życia. Więc pierwsze to jest prawda o ukrzyżowaniu. W pierwszym do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 13 wierszu, 1,13, pierwszy do Koryntian 1,13, Paweł mówi tak, czy rozdzielony jest Mesjasz? Tak? Czy Mesjasz jest rozdzielony? To jest w ogóle już do tej dychotomii, ale to nie o to chodzi. Mówi tak, czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Więc to jest bardzo mocna rzecz. Paweł, znamy ten kontekst, tak? Oni się dzielili między sobą. Oni po prostu mówili, ja Pawłowy, ja Apollosowy, ja taki, ja taki. I Paweł mówi, wam się wszystko pomyliło. Jest tylko jeden, który oddał za was życie. Ale wiecie, gdyby po prostu ta prawda o Jezusie jako o jedynym Zbawicielu, Baranku Bożym, który został zabity za grzechy świata, by mieszkała w sercach wszystkich wierzących ludzi, to nie mamy problemu w świecie tak zwanym chrześcijańskim. Bo wszystkich oczy nagle zostają skierowane na tego, który został za nas ukrzyżowany i to nas łączy od razu. Bo to jest ofiara, która nas łączy. Tak? I wtedy już, wtedy inne rzeczy przestają mieć znaczenie. Bo za kogo, kto za ciebie umarł? Ktoś inny? No bo my tutaj to my mamy taką opcję, my to wierzymy tak. Spoko, to jest po żydowsku może tak być, że każdy wierzy sobie jak chce, bo jest możliwość posiadania wielu różnych opinii na wiele różnych tematów w różnych dziedzinach, ale są takie, w których Biblia nam ani Słowo Boże, ani obiektywna prawda nie pozwala nam tak myśleć. I nie możemy sobie myśleć o innych Chrystusach, tak? Jest tylko jeden, który został ukrzyżowany. I nie ma innego. Jeżeli ktoś innego zwiastuje, to zwiastuje takiego, którego w ogóle nie ma. Oczywiście. Dobra, okej. Muszę zatrzymać, bo mnie Łukasz swoim uśmiechem mnie sprowokował. Już chce iść w stronę jego myśli, tak podejrzewam. Nic nie wiem. Tak, o, to jest jego tekst do mnie w ostatnim roku najczęściej. Ale mojej żony też. Ona też mówi do mnie, nic nie wiesz. Dobra, idziemy dalej. My zwiastujemy, to jest 10 wersetów później, my zwiastujemy Mesjasza ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Mesjasza, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tak? Więc my po prostu, wiecie, to jest bardzo ważne, żeby, kiedy zwiastujemy Ewangelię, żebyśmy nie głosili Boga w Trójcy Jedynego, i tą trzecią osobę Trójcy, Jezusa, tak? I że to ma nas gdzieś prowadzić do jakiejś wiary. Tylko potrzebne jest właśnie to, co tu jest powiedziane, że Mesjasz został ukrzyżowany. Że to nie jest Bóg, który spadł na obłoku, jakiś spaghetti potwór, tak? Który przychodzi, objawia swoją prawdę wszystkim, tylko to jest ktoś, kto tak jak my żył tu na ziemi i przeszedł przez cierpienie, poszedł na krzyż i umarł. Straszną śmiercią, będąc sprawiedliwym. Czyli nie za swoje własne winy, nie za swoje własne grzechy. Dalej. Pierwszy do Koryntian dalej, drugi rozdział. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Mesjasza i to ukrzyżowanego. To jest ten taki najmocniejszy werset, który lubią niektórzy bardzo mocno podkreślać. Tak? I może dlatego właśnie ten jeden z tych pastorów tam 3-4 tygodnie temu tak właśnie mówił, że postanowiłem nic innego nie umieć między wami, jak Jezusa Mesjasza i to ukrzyżowanego, no bo Paweł się posuwa do takiego mocnego stwierdzenia. Nic więcej, tylko Mesjasz i to jeszcze na dodatek ukrzyżowany. I to jest piękne, pod warunkiem, że my rozumiemy, że to jest piękne. Kiedy mamy to objawienie. Tak, no bo śmierć, ukrzyżowanie samo w sobie nie jest niczym wspaniałym. Jest zgorszeniem nie tylko dla Żydów, tak jak tutaj przed chwilą czytaliśmy, ani głupstwem, tak jak dla Greków, po prostu nawet dla nas, którzy wierzymy w Jezusa, no po prostu co jest w patrzeniu na ukrzyżowane ciało Jezusa na krzyżu? Jaka z tego wynika chwała, jaka moc? Ale Paweł mówi, że on postanawia nic innego nie umieć, ponieważ w ciele jego na krzyżu dokonało się wszystko, żebyśmy my mogli wyruszyć w podróż. Że bez tego krzyża nie ma nawet naszego początku. Bez tej ofiary my nigdzie nie wyruszamy. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ w tym świecie, tak, którym się głosi, jakie garnitury nosić i w ogóle wszystko, jak robić, i to przenika też do kościoła, włącza nam się taka tendencja, żeby myśleć, no dobrze, 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 ja już zostałem zbawiony, już zostałem oczyszczony z grzechów, teraz mi powiedzcie, jak żyć, i jak mi życie nie wychodzi, to dlatego, że nie rozumiem, jak żyć, bo gdybym rozumiał, jak żyć, to już by mi życie wychodziło. Powiem wam, to jest jedno ze straszniejszych zwiedzeń, które są w kościele. To jest tak w ogóle, to jest gdzieś gnozą mocno za taką herezją, za zaprawione. Nie wychodzi mi życie, ponieważ nie rozumiem życia. Gdybym zrozumiał życie, to by mi wychodziło. Oczywiście jest mądrość, tak? Słowo Boże mówi, za wszystko, co masz, nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, bo wtedy będziesz miał dobre życie. Ale czy, co jest naszą mądrością? Wcześniej czytaliśmy, że Chrystus ukrzyżowany, którego zwiastujemy, jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tu jest mądrość. W śmierci jest mądrość, a nie w tym, że my otrzymamy kolejną receptę. Wiecie, stąd się bierze też masa rozczarowań w życiu wierzących. Bo oni mówią tak, gdybym tylko lepiej się wziął za siebie, gdybym tylko lepiej się modlił, gdybym lepiej, lepiej, lepiej to i tamto, to bym tak moje życie nie wyglądało. Ale słuchajcie, cofnijmy się do momentu, jak mówi list do Kolosan, jak przyjęliście Chrystusa, tak w nim chodźcie. Co my mieliśmy na początku, jak wybieraliśmy Chrystusa? Czy my coś mieliśmy? Czy nam brakowało recepty, jak żyć? Nie, nam brakowało jednej podstawowej odpowiedzi w ogóle o wszystko. O sens, o zdjęcie poczucia winy z nas. I wtedy przyszliśmy do Jezusa. W tym momencie. I wtedy wszystko zostało zdjęte, dlatego że wiedzieliśmy, że w Nim zostaliśmy ukrzyżowani. Nasze grzechy, nasze porażki i teraz otrzymujemy nowe życie, żeby żyć. I teraz prowadzeni przez Ducha Świętego, tak jak On chce, jak On prowadzi swoje owce głosem, my po prostu wydajemy owoc, ale przez to, że trwamy w Nim. A nie, że nam powiedziano, jak głosić, jak się modlić, jak zarabiać pieniądze i jak wypędzać demony. To jest wszystko wiedza potrzebna i pożyteczna. Ale ona nie prowadzi nas do zbawienia. Bo w momencie, kiedy przestaje ci to wychodzić, to natychmiast w tym momencie ten Zbawiciel, którym jesteś dla siebie, doznaje frustracji. Kochanie, wiem, że głoszę do siebie, wiem. Nic nie wiesz, okej, dobra. To marzenie, o którym mówiłem, o którym już wspomniałem, co Monika mówiła o tym marzeniu. Naprawdę to jest, powiem wam, to jest po prostu super, kiedy człowiek dochodzi do miejsca, gdzie mówi, ja umarłem w Chrystusie. Już nie ja żyję. Kończy się frustracja. Teraz wszystko, co się wydarzy, to się wydarzy z tego zmartwychwzbudzonego życia. I z tego, że pójdę za Bogiem i On mi powie, co mam robić dzisiaj, w tej minucie, za godzinę i jak Duch Święty zadziała. To jest po prostu, to jest piękne. I wtedy ludzie widzą Jezusa. I to jest istota Ewangelii, Jego śmierci i zmartwychwstanie. Inaczej jest rada cały czas. Oczywiście. Też Paweł pisze w jednym ze swoich listów, że nie wzbraniałem się uczyć was wszystkiego, co pożyteczne. Tam pisząc list do wierzących. Więc okej, można uczyć wszystkiego, co jest pożyteczne. Tak. Nawet w kościele można uczyć zdrowej diety. Bo w końcu Słowo Boże mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i kto niszczy świątynię Ducha Świętego, tego zniszczy Bóg. Więc miej słoniny, no po prostu. Można głosić w kościele, czy nie można? No można. Wszystko, co pożyteczne. Biblijny zbór, wreszcie ktoś to powiedział. Pierwszy raz słyszałem słoninie w kościele chrześcijańskim. Można, ale to nie jest istota, to nie jest core, to nie jest ten główny trzon, na którym wszystko jest zbudowane. To nie jest drzewo życia. Drzewo życia to jest On. On nas uśmiercił na krzyżu. Na krzyżu nas uśmiercił. Nic innego nie umieć. To jest super. Nic innego nie umieć, czyli po prostu być doprowadzonym do miejsca tej głębokiej, objawionej tożsamości, że ja umarłem na krzyżu. Z wszystkimi konsekwencjami, z każdym grzechem. Chrześcijanie mają problem, mówią, no tak, no ale no dobra, umarłem, a później zgrzeszyłem. No to co to jak? To ja umarłem czy nie umarłem? To się greckie myślenie włącza, tak? Na zasadzie po prostu, jak jedno jest prawdą, drugie jest kłamstwem. Nie, to no nie tak jest. Wzrastaj w objawienie. Ucz się tego Chrystusa, tak jak Paweł mówi, że on jest tego nauczony i postanawia nic więcej nie umieć. maluj go przed oczami, że on umarł na krzyżu z całym twoim życiem, wszystkimi grzechami i konsekwencjami. Wtedy będziesz mógł łatwiej powstawać każdego dnia. Bo nie ty będziesz już powstawał, ale będzie powstawał Chrystus, który jest zmartwychwzbudzony. I nie będziesz się biczował, doprowadzał do lepszego, do postanowienia poprawy. Będziesz widział siebie w Chrystusie. A, to jest w ogóle... Boże, niech więcej tego będzie. I więcej objawienia twojego niech przychodzi. I do mnie też. Galacjanach Paweł pisze. Oni rozumni Galacjanie, którzy was omamił, was przed oczami, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa ukrzyżowanego. Też znowu tutaj się włącza ten wątek religijno-katolicki, bo kiedyś, jak rozmawiałem, jak już się prawie nawracałem na protestantyzm, to właśnie jeden człowiek mi otworzył i tutaj mówi, co nie malować? Nawet apostoł Paweł malował obrazy. I to Jezusa ukrzyżowanego malował obrazy. Na ścianach namiotów, które żył. Nie, wiemy, o co chodzi, tak? Że nie chodziło o malowanie. Po prostu chodziło o malowanie przed oczami, czyli posiadanie tego obrazu przed oczami, tak? Jego śmierci, która jest moją śmiercią. Ja umieram w nim. Gdybyśmy tak cały czas chodzili, cały czas z tym obrazem, gdzie Galacjanie mieli problem jaki? Czytamy, znacie to z kontekstu, tak? Że przyszli i powiedziano, wszystko dobrze, ale jeszcze się dajcie obrzezać. Bo do pełni szczęścia jeszcze brakuje tego elementu. Złóżcie swoją nadzieję w tym, że dopełnicie tego, czego wam brakuje. I to się okazuje, jest konfrontacją dla wymalowanego obrazu przed oczami, że w nim wszystko zostało wykonane do samiutkiego końca. I że ja już teraz jestem w nim. A tak w ogóle mówiąc o obrzezaniu, to Jezus był obrzezany. Więc... Czyli jednak jestem obrzezany, jak jestem w nim. I jego wzbudzone życie jest we mnie. Tak? No dobra, i prawdziwe obrzezanie to obrzezanie serca. Dobra, jedziemy dalej. Żeby tutaj, bo wiele się tematów innych też włącza. I ostatni fragment Galacjan 6,14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa naszego, Jezusa Mesjasza, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Czyli oczywiście krzyż, tak? To jest ukrzyżowanie, to jest krzyż, tak? Gdzie chluba z krzyża nie jest chlubą nigdy ze znaku i symbolu, tak? To jest bez sensu, to jest pozbawione sensu w ogóle. Znowu sprowadzamy rzeczy do loga jakiegoś religijnego, tak? On mówi, że nie będę się chlubił z czego innego, jak z krzyża Jezusa Mesjasza, dzięki któremu został ukrzyżowany świat dla mnie i ja dla świata. To jest niesamowite. Czyli teraz to, co? Teraz chodzi, że ten cały Egipt, który mnie kusi, wciąga, kiedy mam wymalowany obraz Jezusa przed swoimi oczami, on cały jest już w śmierci. Jest. To już nie jest moje życie. To już jest martwe. To już jest przekreślone przez krzyż. Jest piękne. Dobrze. To teraz mieliśmy rozdział o krzyżu i to jest wszystko do rozwinięcia, tak? To jest kerygmat, do objawienia. Żeby chodzić zarówno w śmierci Jezusa, jak i w jego zmartwychwstaniu cały czas i nie wyskakiwać z jednego i lecieć w drugie. Ot tajemnica. A teraz o zmartwychwstaniu. Ewangelia Jana 11. I rzekł jej Jezus, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, tak? Czyli teraz... Jeżeli wierzymy w Boga, Jego obietnicę, w Jego Słowo, to w tym samym momencie Jego życie objawia się w nas. Ta wiara prowadzi nas do życia. W ogóle teraz przechodząc z tego rozdziału w ogóle śmierci do zmartwychwstania, to już ważna rzecz. Ponieważ można też powiedzieć w ten sposób, że śmierć doprowadziła do końca nas. Naszego ja, nasze grzechy zostały odkupione, nasze życie zostało przekreślone, świat został przekreślony, czyli krzyż doprowadza do pewnego końca. Ale wiecie, zmartwychwzbudzone życie, które już nie może umrzeć, ono tak jakby zaczyna teraz dopiero nowe. Też prawdopodobnie nie przez przypadek ten konflikt taki powstał między tymi pastorami, między takim podejściem, ponieważ ten, kto kładł nacisk na Jezusa ukrzyżowanego, nie był chrześcijaninem tak zwanym charyzmatycznym. Wiesz, ale teraz to, co się objawia, to zmartwychwzbudzone życie, to jest działanie ducha, które się nie objawi na śmiertelnym ciele, ale bo objawia się przez to, że my mamy nowego ducha, który został wzbudzony z martwych. I dlatego, kiedy Jezus tutaj rozmawia, zdaje się, że z Martą albo z Marią Magdaleną, nie pamiętam, w każdym razie to dotyczy tego momentu, kiedy Łazarz miał być wskrzeszony, to on mówi, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie, bo ja jestem w zmartwychwstanie. Więc zmartwychwstanie jest początkiem fascynującego życia. Teraz ja mogę czynić rzeczy, które czyni Jezus. Dzieje apostolskie 1:21. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, kwestia dotyczy jednego apostoła, którego im zabrakło, bo już nie żył, bo się zabił, Judasza, i im postanowiają dobrać kolejnego. I kryteriów, jakie stawiają, począwszy, że to musi być jeden z nas, który chodził z Panem Jezusem, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został wzięty w górę i stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Więc jednym z tych apostołów dołączonych do grona 12 miał być ten, który był świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Jezus po prostu, on go widział, on go dotknął. Teraz wiesz, jak to się ma do nas? Do nas to się ma tak, że jeżeli my nie żyjemy w objawieniu zmartwychwstania, to my żadnymi świadkami nie jesteśmy. Możemy być świadkami śmierci. To jest taki świadek do połowy, czyli tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy ludźmi. No, ksiądz okradł parafię, no też człowiek. A ja ci powiem, nie tylko ksiądz człowiek, pastor też człowiek. czyli świadectwo grzechu, upadku, tak? Może być świadectwo odkupienia. Ale chwała Bogu, jest miłosierdzie, które króluje nad sądem. Bóg się zmiłuje. Może nad szatanem nawet się zmiłuje. Mówią ekstremiści. tak, w słowo mówi, że się nie zmiłuje. Ale... Tak, ale teraz wchodzimy w nową rzeczywistość, bycie świadkami zmartwychwstania. Czyli ludzie widzą jego zmartwychwzbudzone życie, które na nas się objawia. No, słuchajcie, też w czasie uwielbienia myślałem w ten sposób. Jest tak, że my mamy to jego życie w nas, tak? Jesteśmy narodzeni na nowo. Więc tak naprawdę o co chodzi? Chodzi tylko o kolejny etap, czyli o to, żeby to życie objawiło się. Bo ono już jest. Ono teraz potrzebuje się objawić. Wyjść, być zauważone, żeby ktoś mógł go dotknąć, posmakować. Dzieje apostolskie, kazanie Piotra pierwsze, o czym mówi? O zmartwychwzbudzonym Mesjaszu. Będąc jednak prorokiem, mówi o Dawidzie, i wiedząc, że Bóg mu zaręczył przysięgą, czy jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Mesjasza, że nie pozostanie w otchłani, a ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, a my wszyscy świadkami jesteśmy. Czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Czyli od samego początku było ogłoszone zmartwychwstanie. To jest mocne. Wiecie, ja myślę, że to jest w ogóle coś, nie tylko świat, tak jak tam wam mówiłem o tych zajączkach i jajeczkach, ma problem z tym afirmowaniem zmartwychwstania. Cierpienie afirmują w stronę, bo sami doświadczają, zmartwychwstanie już bardziej w stronę przyrody, wiosny, bo nie bardzo to w nas jest. Ale powiem wam, na ewangelizacjach rzadko słyszałem, żeby głoszono Jezusa zmartwychwstałego. Przeważnie ten krzyż głoszono. To za zemszczą ofiarę za grzech. I to dobrze. Ale teraz sobie wyobraźcie, że my po prostu jesteśmy odważni i my mówimy, że Jezus żyje. To jest przebudzenie się wtedy zaczyna. Jezus żyje. Jest wśród nas. Zmartwychwstał, jest realny. Był martwy, ale żyje i już nie umrze. I przez swojego ducha jest między nami. To jest część Ewangelii. Dobrze, idziemy dalej. Czego my świadkami jesteśmy, będąc prorokiem, tak? Dzieje apostolskie 4:2. Gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódcy straży świątyni oraz sadeuceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Zmartwychwstanie w Jezusie zwiastują. Czyli to był temat apostolskich kazań na początku. Że każdy, kto wierzy w Jezusa, zmartwychwstanie. Będzie żył. Będzie żył. I my żyć będziemy. I my zmartwychwstaniemy. Wiecie, teraz ostatnio nie ostatnio, ale w ogóle też z kimś rozmawiałem teraz też, bo sam byłem na pogrzebie i jakiś pastor mi teraz opowiadał, że był na pogrzebie. I teraz mówię sobie, to jest trochę nie w porządku, że zawsze dopiero na pogrzebie wyciągamy te wersety o zmartwychwstaniu. To jest takie pocieszyć rodzinę, że on jednak będzie żył. No bo będzie żył, bo powstanie, bo jest zmartwychwstanie, tak? Ale słuchajcie, głośmy to teraz. Wtedy nie będziemy bać się śmierci. Jak się nie będziemy bać śmierci, to będziemy odważni. Wtedy będziemy mogli sobie na wszystko pozwolić. Nasze życie będzie ekstrawaganckie w Bogu, bo będzie życiem zmartwychwzbudzonym. Faryzeusze mieli problem z tym, że oni zwiastują zmartwychwstanie, że nastąpi w Jezusie. W to bili. Dzieje apostolskie 4,32. U tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi i tak dalej, wszystkie konsekwencje. Z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu. Ja pamiętam, jak, nie wiem, czy to było 2 lata temu, jak Godson w jednym z programów telewizyjnych powiedział, że on zna ludzi, którzy zostali wskrzeszeni z martwych, nawet jest taki film i on go poleca i go sprzedaje. I redaktor, nie redaktor, tylko jakiś tam, tak to był chyba jakiś redaktor z jakiejś gazety, który uczestniczył w tej rozmowie, on powiedział, no nie, no jeszcze takich rzeczy to już my nie będziemy, nie musimy chyba słuchać, że ludzie mogą powrócić do życia. To było szokujące. Chrześcijański kraj, tamten człowiek też redaktor uważający się za część tej kultury i teraz coś takiego. Więc tu jest powiedziane, że oni z wielką mocą składają świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Niesamowite. Co by się działo, jak my byśmy zaczęli o tym mówić? Może byśmy wtedy zaczęli widzieć ludzi wskrzeszonych z martwych. Bo my chcemy ludzi wskrzesić na potwierdzenie mocy działającej w nas. A może to ma być odwrotnie? Głoszone słowo będzie potwierdzone znakami i cudami. Głoszona prawda Ewangelii. I wtedy mogą ludzie powstawać do życia. Ten człowiek, o którym został zmartwychwzbudzony, został wzbudzony, o którym Godson mówił, został wzbudzony w pewnych konkretnych okolicznościach. Jego ciało znalazło się w piwnicy w kościele w momencie, kiedy na pierwszym piętrze odbywało się nabożeństwo i Reinhard Bonnke głosił Ewangelię. Dokładne było połączenie. On wtedy się zaczął ruszać w tej piwnicy. I wdowa po tym człowieku, który zmarła, powiedziała, że ona jeszcze tak mówiła to po afrykańsku. I wtedy do naszego kościoła przyjechał mąż Boży. Później się okazuje, że to chodzi o Reinharda Bonnkego. To Afrykańczycy bardzo lubią to stwierdzenie mąż Boży. Wiesz, ale to była głoszona Ewangelia, no to wtedy są znaki i cuda. Kiedy jest najwięcej znaków i cudów? W kościele, kiedy się uczy o uzdrowieniach? Nie. Kiedy gwiazduje się Ewangelię, kiedy mówi się to do świata, kiedy składa się świadectwo. Najwięcej znaków i cudów towarzyszy ewangelistom. A co ewangelista głosi? Głosi śmierć i zmartwychwstanie w Jezusie. Dobra, jeszcze chwilę. Dzieje apostolskie 17:18. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich, to jest o Pawle, który jest w Atenach, i stoickich, ścierali się z nim. Jedni mówili, co chcesz powiedzieć nam ten bajarz, drudzy zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. A gdy słyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym razem. To tylko chciałem tu wrócić, że to była integralna część głoszenia i głoszenia Pawła. Dobrze. Dalej. Zaraz dochodzimy do podsumowania. Paweł, sługa Jezusa Mesjasza, w liście do Rzymian pisze, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Posłaniec wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. O synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. O Mesjaszu, Panu naszym. Więc on teraz mówi, że jest powołany do głoszenia Ewangelii i ta treść Ewangelii to jest właśnie to, co tutaj przedstawia. I mówisz, że zmartwychwstanie jest treścią Ewangelii. Tak, my myślimy, że Ewangelia to jest dobra nowina, czyli to, co mnie na dzisiaj, na bieżąco ratuje. Dobra nowina to jest to, że będzie jutro dobra pogoda. Ale w Bożej ekonomii dobra nowina to nie jest taka, że będzie dobrze. Tylko w Bożej ekonomii dobra nowina to jest taka, że jest dobrze. Że coś się dokonało. Że zostało dokończone dzieło zbawienia. I tu jest powiedziane, że w Ewangelii zawiera się to, że ten potomek Dawida według ciała, Jezus Nazareński, został ustanowiony Synem Bożym poprzez zmartwychwstanie, to zostało potwierdzone. Więc Jezus jest Synem Bożym, bo zmartwychwstał. Bo gdyby niósł własne grzechy, gdyby był jakiś grzech, to by nie miał prawa zmartwychwstać. bo śmierć by była karą za jego postępowanie. Następstwem prawa, ale on zmartwychwstał i zostało potwierdzone, że jest Synem Bożym. Dobrze. 1 Koryntian 15:12. Jeśli więc o Mesjaszu opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże go mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Mesjasz nie został wzbudzony. A jeśli Mesjasz nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczymy o Bogu, że Mesjasza wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Mesjasz nie został wzbudzony. A jeśli Mesjasz nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jeszcze jesteście w swoich grzechach. Tak cała ta sprawa jakby ze sobą, z nami, z wszystkimi dookoła dyskutuje, że po prostu bez zmartwychwstania wszystko traci sens. Wiecie, my oczywiście, my jesteśmy dobrymi katechumenami i mamy te katechizmy w głowach i wiemy, że Jezus zmartwychwstał. Tylko wiecie, to nie chodzi tylko o ten katechizm w głowie. Chodzi o życie, które się przejawia w nas. Więc nie chodzi o to, żeby to zmartwychwstanie było w głowie, ale żeby było ono w sercu. Bo my jesteśmy tym Jego życiem obdarzeni. 2 Koryntian 15:21. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Mesjaszu wszyscy zostają ożywieni. Ojejku, jeszcze tyle tych wersetów. Dobra, przeskakuję. Takie mam prowadzenie. Dwa zjadło. Filipian 3:9, 11 i 1 Piotra 1:3. Dobra. A teraz łączymy to dla nas. Paweł mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc, już nie ja, ale żyje we mnie Mesjasz. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego za siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Mesjasz daremnie umarł. Nasze życie, to jakim ono jest, jest efektem tych dwóch rzeczy. Jest efektem śmierci, w którą my się zanurzamy, i tej identyfikacji. On mówi to w czasie... Nie znam się na gramatyce. Mówi to w czasie aktualnym. On mówi, teraz jestem ukrzyżowany w Chrystusie. Teraz to się dzieje. Teraz wiszę na krzyżu. Teraz jestem w Nim ukrzyżowany. Tak? Więc życie teraz Jego, Mesjasza zbudzonego z martwych, ono teraz się we mnie objawia. W połączeniu. 2 Koryntian 13:4. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje w mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim w mocy Bożej wśród was. Poddajcie samych siebie próbie, czy nie trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Mesjasz jest w was. Chyba żeście próby nie przeszli. Mocne. Czyli próby, czyli to jest próba wiary naszej, czy my po prostu się trzymamy tych dwóch rzeczy. Ostatni werset na dzisiaj. Wszyscy powiedzieli alleluja. Niech Bóg nam da więcej objawienia, naprawdę, o to się modlę. Żebyśmy mogli wejść naprawdę na drogę naszego życia, wchodząc w śmierć i wchodząc w zmartwychwzbudzone życie. Gdzie nie będą się pojawiały tego rodzaju pytania. Czy moje życie ma sens? Dokąd zmierza moje życie? A co ja w życiu zrobiłem? Wszystko zostaje skreślone. Przyściutko. Bo moje życie całe to już się skończyło. Na krzyżu. Wszystkie ego, ambicje, plany, chęci, używki, które mnie pobudzają, ambicje, marzenia, wyśrubowane cele, wszystko poszło na krzyż. A teraz zaczyna się objawione życie, które jest w Chrystusie, które jest w Duchu Bożym, które jest w mocy Bożej. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska bardziej była obfitsza? Przenigdy. Jakże my, którzy umarliśmy grzechowi, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Mesjasza Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Gdzie chrzest, tak? Chrzest nie jest po prostu sakramentem, pokropieniem, inicjacją do włączenia się do jakiejś innej grupy ludzi. Chrzest Jana Chrzciciela nawet taki nie był. Powiedziałem, że ja jest zapowołany do tego, żeby głosić chrzest upamiętania, nawrócenia. To bo chodziło o nawrócenie się człowieka. A tutaj w chrzcie w Jezusa Mesjasza chodzi o zanurzenie w Jego śmierć, w pogrzeb. Tak naprawdę chrzest jest pogrzebem, jest zamknięciem. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Mesjasz wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nasze nowe życie jest tym samym, co wskrzeszone życie Mesjasza w chwale Ojca. To jest to samo. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I to jest bardzo mocny ten piąty werset, bo tu jest zależność założona, że nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Jeżeli wzrastam w podobieństwo śmierci, to wzrastam w podobieństwo zmartwychwstania. Jeżeli nie wzrastam w podobieństwo śmierci, to nie wzrastam w podobieństwo zmartwychwstania. Musi być to, że ja po prostu jestem martwy. Taki wierszyk napisałem teraz, no, z okazji świąt wielkanocnych. A propos tego piątego wersetu, bo my często tak mówimy, akurat biegałem sobie w Wielki Piątek rano i słuchałem Deliriusu piosenkę i tam było, on śpiewa ten, nie wiem jak on się nazywa, ten wokalista, śpiewa Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Mówię tak, wszystko będzie dobrze. I tak biegnę, pocę się, gorąco, mi zimno, oddech tracę, Wielki Piątek, umrę, nie umrę. A ten tu śpiewa Everything gonna be alright. Tak po prostu mi zaczęło świdrować. Ja mówię, dlaczego będzie? Dlaczego w ogóle to stwierdzenie? Dlaczego to takie pocieszanie się, że będzie dobrze? I dotarło do mnie, że jest dobrze. Że dzisiaj jest dobrze. Nie, że będzie dobrze. Bo jestem martwy i jestem żywy. Umarłem i nowe życie Jego objawia się. I wiecie, miałem też taki obraz, jak Jezus idzie tą drogą krzyżową, niesie ten krzyż pod ciężarem grzechów całej ludzkości. I co prawda na koniec tej podróży na krzyżu mówi psalmem: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Ale kiedy idzie, jeszcze wcześniej, kiedy modli się w ogrójcu, to on nie rezygnuje. Dlaczego on nie rezygnuje? Bo wszystko jest dobrze. Bo to jest Boży plan dla niego. Bo on te grzechy miał nieść. I jego miłość prowadzi go do tego, żeby tych grzechów z siebie nie zrzucić. I niesie nas. I cały czas Jezus, taki miałem obraz, idzie i gdzieś w duchu sobie śpiewa, że wszystko jest dobrze. Dlaczego? Bo niosę ich grzechy. Bo niosę ich na sobie. Bo doprowadzam do ich zbawienia, do ich odkupienia. Jestem barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Przelewam swoją krew, żeby byli czyści. I tak dochodzi do końca. I podsumowanie takie jest, że jeżeli miłość jest najważniejsza, to wszystko już jest dobrze. To żadne cierpienie nie pozbawia naszego życia sensu. To, co mówi Piotr, abyśmy wstępowali w jego ślady, żebyśmy cierpieli tak, jak on cierpiał. Więc werset piąty, więc jeżeli wzrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wzrośnimy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. To jest ta sama droga. Wiedząc, że nasz stary człowiek wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że w zmartwychwzbudzony Mesjasz już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje, umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Mesjaszu Jezusie, Panu naszym. Amen. To był ostatni werset, oprócz tych dwóch, które ominąłem. Darowałem wam. Wyświetlę je na koniec, żebyście mogli z nich wrócić. Popatrzcie sobie tutaj, o te dwa były. Nie wiem, o czym one są. Nie będę ich teraz czytał. Amen. Ale słuchajcie, to jest po prostu, to jest piękne i to jest po prostu lepsze niż jakakolwiek pascha żydowska, która przypomina im, jak wyszli z Egiptu. To jest o wiele lepsze od wspominania krwi baranka, którego krwią zostały pomalowane odrzwia, żeby plagi nie dotykały Izraelitów, to jest rzeczywistość naszego życia. To już nie chodzi o wykreślenie ziemi Goszem wokół naszego życia, jakiegoś miejsca bezpieczeństwa. To jest już nasze życie. My po prostu wchodzimy w to i życie Jezusa objawia się na nas. To jest mocne. Ale to wymaga polerowania jeszcze to objawienie i wchodzenia na tą drogę i poświęcenia się. Wiecie, tak dzisiaj tutaj też się schodziliśmy, to miałem taką niedobrą, cielesną, pastorską myśl. Myśl pod tytułem, wszyscy lubią przyjść na gotowe. Dwie osoby przychodzą, rozstawiają stoły, uwielbienie, jak zwykle co tydzień nigdy nie przychodzi na gotowe, tylko są godziny wcześniej służby porządkowej, ale większość przychodzi na gotowe. I tak taka myśl była we mnie taka, na gotowe, wszyscy by chcieli na gotowe. I bardzo szybko mi klapka przeskoczyła w głowie, bo Bóg do mnie powiedział, ty też przyszedłeś na gotowe. Bo Jezus umarł i zmartwychwstał. I nic do tego nie dołożyłeś. I przyszedłeś na gotowe. I z łaski czerpiesz. Kiedyś pamiętam, jak jechałem z jednym pastorem, takim śmiesznym, i powszechna była o nim opinia, że jest apostołem, nie tylko pastorem, ale apostołem. Jego żona z nim jechała i tak żeśmy dyskutowali o 5 darach służby. On tak mówi, no ale wiesz, no ja jestem pastorem. A jego żona mówi, ta, ty to jesteś apostoł. On mówi o sobie, tak, ale ja jestem apostołem. A on mówi, tak, ty jesteś apostoł. Taki apostoł z Bożej łaski. Dwuznaczne, ale jednoznaczne. Bo wszystko, kim jesteśmy z Bożej łaski i z tego daru. Jezus umarł i zmartwychwstał. I my wchodzimy w zupełnie nowy rodzaj życia. Już nie podlegamy cyklom, wiosna, lato, jesień, zima. Już nie podlegamy po prostu pokutom i nawracaniom się ciągłym, chociaż podlegamy, ale wchodzimy w nowy rodzaj życia. I wszyscy się nawrócą, nawet ci mali grzesznicy. Pewnego dnia. No właśnie, może już są, właśnie. Aleluja. Amen. Wypadałoby zakończyć. Jak zakończymy? Amen, oklaski, jakieś inne jeszcze wersje do zakończenia? Dobrze, jesteśmy już tu 2,5 godziny. Także starczy. Odpoczywajmy, ale jeżeli możecie, słuchajcie, jeżeli możecie w te święta poczytać sobie trochę Biblii, to bardzo was zachęcam. I niech was nie odrzuca to, że w telewizji leci o śmierci, o zmartwychwstaniu, o Wielkanocy. Idźcie pod prąd tego. Jak to kazanie przygotowywałem, to miałem coś takiego, że mówię, Jezu, ale mnie podkusiło, żeby studiować o zmartwychwstaniu, o śmierci i zmartwychwstaniu w Wielkanoc. Nie powinienem tego robić, bo czułem, że po prostu walę głową w ścianę pewnych stereotypów kulturowych po prostu i emocji, które są z tym związane. Ale wierzę, że po prostu dla naszego duchowego życia powinniśmy tym bardziej po prostu to rozwalać i iść w tą stronę. I głosić śmierć i zmartwychwstanie sobie i innym. I niech to życie będzie wzbudzone w nas. Na tyle, na ile wzrośniemy w podobieństwo Jego śmierci, na tyle wzrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Halleluja. Amen. Niech was Bóg błogosławi, życzę wam udanych świąt, dobrego czasu z rodzinami, przy jedzeniu, a przede wszystkim Biblia. Yeah.